Właśnie wybiła 19. A to, jak dobrze wiecie, najlepszy moment, by rozpocząć kolejny odcinek programu Kolejne Rozmowy o Książkę. Ja z uporem i nieustępliwie nazywam się Michał Barton. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie dwóm wyjątkowym książkom. Kobiety 44 oraz Miłość 44. Książkom, które poruszają serca i pobudzają do refleksji. A ich autorką jest Agnieszka Cubała. Pani Agnieszka to pasjonatka historii Powstania Warszawskiego, pisarka, popularyzatorka wiedzy historycznej, a z wykształcenia absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie studiowała międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz zarządzanie i marketing. To właśnie tam, pisząc pracę magisterską poświęconą powstaniu, rozpoczęła swoją przygodę z tą tematyką, której poświęciła wiele kolejnych lat i publikacji. Na swoim koncie ma między innymi takie tytuły jak Ku wolności, Sten pod pachą, Bimber w szklance, Dziewczyna i Warszawa, Skazani na zagładę, Igrzyska życia i śmierci, Warszawskie dzieci 44, czy Piaseczno 44. Współpracowała z Muzeum Powstania Warszawskiego, konsultowała rozdziały polskiej edycji książki Powstanie 44 Normana Davisa, opracowała hasło do wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego. Za swoją działalność została dwukrotnie odznaczona prestiżową nagrodą Clio oraz odznaką Zasłużony dla Warszawy. A prywatnie kocha zwiedzać zamki, pałace, fotografować, tańczyć i chodzić po plaży, gdzie, jak sama mówi, ładuje baterie. Dzisiejszego wieczoru spróbuję wcielić się w rolę adwokata diabła i zadać pani Agnieszce kilka trudnych pytań. Czy mi się to uda? Zobaczymy. A w dalszej części programu czeka nas jeszcze szybki monolog o książce w wykonaniu Marcina Sobolskiego. Zostańcie z nami. Zapraszam serdecznie. Przygotowując się do naszej rozmowy, odkryłem, że pani zainteresowanie Powstaniem Warszawskim rozpoczęło się już w dzieciństwie, między innymi dzięki lekturze Kamieni na szaniec i poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Co sprawiło, że ta fascynacja przerodziła się w wieloletnią pasję badawczą?
Przede wszystkim na początku przyjechałam do Warszawy i miałam przeogromne szczęście, bo poznałam bardzo wielu powstańców. To byli przede wszystkim żołnierze z batalionu Zośka i to tak naprawdę to oni pokazali mi, że na powstanie można patrzeć zupełnie inaczej. Oni jako pierwsi opowiadali mi o swoich przyjaźniach, o swoich miłościach, opowiadali o tym takim ludzkim spojrzeniu na powstanie warszawskie, o takiej ludzkiej twarzy powstania warszawskiego i to w sumie dzięki nim przekonałam się, że o bardzo wielu tematach jeszcze nie pisano, a poza tym poznałam wspaniałych, ciepłych, przemiłych, ogromnie mądrych, empatycznych, otwartych na młodych ludzi, zwłaszcza powstańców, a poza tym jeszcze poznałam wtedy wszystkie trzy żyjące siostry bohaterów Kamieni na szaniec i to też było niesamowite, bo ja poznałam siostrę Alka, Rudego i Zośki i tak naprawdę dzięki siostrze Rudego zaczęłam pisać, ponieważ mężem pani Marylki Dawidowskiej Strzemboszowej był pan profesor Tomasz Strzembosz, który namówił mnie, żebym przyniosła moją pracę magisterską, bo ja wtedy pisałam pracę magisterską na temat Powstania Warszawskiego. No i właśnie stwierdził tak, przejrzawszy ją, że on chciałby mieć na półce taką książeczkę jak moja praca, napisał mi rekomendację, zresztą to w ogóle też było takie bardzo ciekawe, bo on wtedy usiadł przy takim starym wielkim biurku, przy maszynie do pisania i na maszynie do pisania rzeczywiście napisał mi tę rekomendację, która w sumie rzeczywiście otworzyła mi drzwi do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja wtedy byłam w zespole, który tworzył Muzeum Powstania Warszawskiego, dzięki temu też miałam szansę poznać ciekawych ludzi, z jednej strony oczywiście powstańców, ale z drugiej strony no też pewnie takich pasjonatów jak ja i tak naprawdę to nawzajem od siebie uczyliśmy się, czerpaliśmy od siebie też, no i w sumie było coraz więcej tych inspiracji. Poza tym mnie zawsze interesowały takie mniej typowe tematy związane z Powstaniem Warszawskim. Czekałam, aż pojawi się ktoś, kto napisze na ten temat, no ale jakoś ktoś taki się nie pojawił, więc stwierdziłam, że może ja bym spróbowała, no i jak zaczęłam próbować, to tak do tej pory to trwa przez ponad 20 już lat.
Powstanie Warszawskie zajmuje wyjątkowe miejsce w pamięci zbiorowej stolicy, choć czasem można odnieść wrażenie, że w innych regionach kraju nie budzi już takich emocji. Wiele osób spoza Warszawy, podobnie jak ja wobec powstań śląskich czy wielkopolskiego, nie odczuwa z nim osobistej więzi. W samej Warszawie wciąż jest to temat pewnych emocji, mimo że rodowitych warszawiaków jest już dzisiaj niewielu. Skąd u pani w takim razie tak głęboka fascynacja tą tematyką?
Mnie zafascynowały przede wszystkim idee. Poza tym dla mnie chyba wolność zawsze była taka najbardziej istotna i zawsze chciałam czuć się wolna, więc po prostu tutaj w związku z tym, że Powstanie Warszawskie przede wszystkim kojarzy mi się z samą wolnością, z tą ideą wolności tak bardzo, bardzo szeroko rozumianą, to myślę, że dzięki temu też to powstanie stało mi się bliższe. Poza tym uczestnicy powstania to przede wszystkim byli młodzi ludzie. Wtedy, kiedy ja zaczęłam się fascynować powstaniem, to też miałam 16, 17, 18 lat. Wtedy jeszcze byłam w liceum. Oczywiście ten pierwszy kontakt, no to są w ogóle kamienie na szaniec, to jest jeszcze szkoła podstawowa i Baczyński właśnie, ale ja będąc na początku liceum zaczęłam sięgać po książki dotyczące Powstania Warszawskiego. Niektóre miałam w domu, bo u mnie w domu się wszyscy też zawsze historią interesowali, więc chociażby pamiętniki żołnierzy z batalionu Zośka miałam w domu, więc po prostu mogłam sobie sięgnąć, ale zawsze miałam też dobrych historyków, dobrych polonistów, więc tak chyba prościej było tak podążyć sobie za tą pasją. Natomiast ja już wtedy wiedziałam, że ja chciałabym przyjechać do Warszawy właśnie z Dolnego Śląska. I to jest też ciekawe, bo akurat moja rodzina nie uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, ale jakoś to powstanie mnie tak przyciągnęło tutaj. Powstanie kamienie na szaniec, jak wspominałam. I to też chyba było ciekawe, bo jak ja dostałam się do Szkoły Głównej Handlowej, która oczywiście też była powodem mojego przyjazdu tutaj, bo to wtedy była bardzo dobra uczelnia. Myślę, że nadal jest, no ale wtedy była uważana za najlepszą uczelnię komercyjną, ekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. To pamiętam, że jak przyjechałam, to poznawałam na przykład wnuków czy wnuczki powstańców, rzeczywiście tych takich rodowitych warszawiaków. I często było tak, że oni byli w ogóle zaskoczeni, że ktoś spoza Warszawy może się tym tematem interesować, że ja wiedziałam znacznie więcej niż oni, tak? I na przykład z wypiekami na twarzy pytałam moich kolegów, koleżanki z grup właśnie, czy dziadkowie uczestniczyli w powstaniu. Niektórzy uczestniczyli, jak się pytałam o jejku, a to gdzie oni byli, gdzie walczyli. To się okazało, że ci ludzie niekoniecznie w ogóle byli w stanie cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. No tak, no babcia wiem, że walczyła. W sumie to ona chciała opowiadać, ale wiesz, ja tak nie bardzo słuchałam, więc ja w ogóle byłam zszokowana, no bo jak to tak? To była taka moja wielka, wielka pasja. No ale jakoś tak potem zaczęłam nią podążać, tak? Ale u mnie chyba też tak było, ja to się czasem śmieję, że to trochę było tak, jakby ktoś dał mi koniec nitki i tak po prostu mnie potem po niej prowadził, tak? Że z jednej strony na początku była ta Warszawa, potem było SGH, na SGH mogłam napisać pracę magisterską na temat Powstania Warszawskiego, co też nie jest takie typowe. Ta praca została napisana u dobrego promotora, który napisał mi rekomendację. Drugą rekomendację dostałam od profesora Strzembosza, poznałam przy okazji powstańców, zośkowców. Zośkowcy jeszcze pomagali mi pisać moją pracę magisterską, tak? Potem oni mnie gdzieś tam dalej polecali, bo to zośkowcy polecili mnie do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, żebym pisała hasło. I to wszystko po prostu było tak, jakby ktoś tam na górze to sobie zaplanował, a potem ja tylko miałam iść od jednego punktu do drugiego.
Czy to, że pochodzi pani z Dolnego Śląska, powoduje, że ma pani dystans do Powstania Warszawskiego? Bo ja na przykład nie mam.
Myślę, że nie, bo to akurat wydaje mi się, że to skąd ja pochodzę, to w ogóle nijak się ma do tego, jakie się patrzę na Powstanie Warszawskie. Ja po prostu już mam ogromną wiedzę na ten temat. Natomiast ja przede wszystkim nie oceniam powstania. Ja chyba jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że ja pisałam pracę magisterską, w której znalazłam taką moją własną odpowiedź na temat tego, czy bić się, czy nie bić, czy powstanie miało sens, czy nie miało sensu. Bo ja trafiłam wtedy na zdanie profesora Aleksandra Geisztora, który powiedział, że z Powstaniem Warszawskim jest dokładnie tak jak z tragedią grecką, że mamy bohatera, który ma przed sobą dwa wyjścia, z których żadne z tych wyjść nie jest dobre, ponieważ każde łączy się z możliwością poniesienia klęski innego rodzaju. I to były takie słowa, które po prostu w jakimś sensie dały mi taki spokój, tak? Ja już przestałam mieć potrzebę zastanawiania się, czy warto, czy nie warto, czy to była dobra decyzja, czy to nie była dobra decyzja. Zresztą ja tam też pisałam o skutkach powstania, o ocenie powstania, o legendzie powstania, o historii alternatywnej. W związku z tym te wszystkie takie wątpliwości ja sobie rozwiałam na samym początku, a potem już mogłam pisać bez oceniania i bez takiej potrzeby oceniania. A poza tym, w związku z tym, że ja spotkałam naprawdę bardzo wielu powstańców i to przeważnie byli cudowni ludzie, to ja nie wyobrażam sobie, żebym ja po prostu mogła tak krytykować to, co było największą ich taką świętością, tak? Czy po prostu, bo oni bardzo często mówili mi, że powstanie było najważniejszym wydarzeniem w ich życiu. Oni rzeczywiście bardzo emocjonalnie często podchodzili do Powstania Warszawskiego. Niektórzy je idealizowali, inni je krytykowali, bo to byli bardzo różni ludzie, ale nie potrafiłabym podeptać czegoś, co było dla nich świętością, tak? Zresztą ja po prostu w ogóle nie mam, tak jak powiedziałam, nie mam potrzeby oceniania powstania, mam potrzebę opowiadania o nim, no i może wypełniania białych plam w historiografii.
No to ma pani wyjątkowe szczęście, że potrafi pani patrzeć na Powstanie Warszawskie z taką wewnętrzną równowagą. U mnie to podejście zmieniało się z czasem. Kiedyś patrzyłem na powstanie głównie przez pryzmat heroizmu i ofiary, ale lektura książek Pakt Ribbentrop-Beck i Obłęd 44 Piotra Zychowicza skłoniła mnie do głębszej refleksji tych przekonań. Dziś mam poczucie ogromnego żalu wobec decyzji, które doprowadziły do wybuchu powstania. Nie mówię tutaj o samych uczestnikach, ale o dowódcach i decydentach. Myślę o setkach tysięcy ofiar, o zniszczonym mieście, o straconej młodości całego pokolenia. Jak pani postrzega te trudne decyzje? Czy kiedykolwiek miała pani wątpliwość co do sensu tej ofiary?
No to ja mam pytanie, ale wiem, że jest pan pewnie po lekturze mojej książki Wolność 44 i w związku z tym, jak zobaczył pan, jak to jest, jak ta decyzja była wieloaspektowa, nie ma pan takiego poczucia, że to nie wszystko jest czarno-białe, tak jak przedstawia pan Piotr Zychowicz, którego znam i oczywiście bardzo cenię, bo uważam, że jest bardzo odważnym historykiem. Natomiast moim zdaniem pisze z tezą, którą udowadnia, no a poza tym ja akurat z tą moją wiedzą, którą sobie zbierałam też przez ponad 20 lat. Prawie przy każdej z tych tez jestem w stanie powiedzieć tak, ale.
Oczywiście, bo ja czytając książki Zychowicza przy każdym rozdziale miałem tak, ale. Starałem się czytać to bardzo krytycznie. Inaczej myślałem o tym wszystkim. Oczywiście trudno jest, znaczy łatwo jest z perspektywy 80 lat mówić, jak powinno się wtedy postępować, aczkolwiek można było podjąć inną decyzję. Będę się tego trzymał, bo jestem... Lektura Zychowicza mnie zmieniła pod tym względem. Uważam, że w ogóle w naszej historii, w ogóle w naszej polityce powinniśmy się jako naród i jako politycy kierować bardziej pragmatycznymi pobudkami niż takim, nie wiem, chęcią do zbiorowego samobójstwa.
No ale nie myśli pan, że akurat tutaj w tym przypadku to nie bierzemy pod uwagę pozycji Londynu i tego, co się działo w Londynie i tego, że z jednej strony mamy Mikołajczyka, który zupełnie inaczej na to wszystko patrzył, z drugiej strony jest generał Sosnkowski, są różne partie i że to wszystko było tak niejednoznaczne, że tak naprawdę to tutaj, to ta decyzja, czy ona tak naprawdę była podjęta, tak, to ja bym tak nie była tak do końca przekonana, bo rzeczywiście generał Tadeusz Bór-Komorowski był bardzo szlachetnym i prawym przede wszystkim człowiekiem i on wziął odpowiedzialność za to wszystko na siebie. Natomiast ja wczytując się też w różne wspomnienia, ja mam ciągle wątpliwości a propos tego, jak czego jeszcze, znaczy przez cały czas sobie myślę, czego jeszcze nie wiemy i myślę, że my oceniamy i wyciągamy wnioski na podstawie bardzo niepełnej wiedzy. I dlatego ja jestem taka zachowawcza, jeśli chodzi o ocenę zwłaszcza.
Wiele aspektów dotyczących decyzji podjętych w Londynie podczas wojny pozostaje dla nas tajemnicą. Kluczowe dokumenty są utajnione i prawdopodobnie nigdy nie zostaną ujawnione. Można jednak odnieść wrażenie, że tamto środowisko dzieliło się na dwa obozy. Jeden pragmatyczny, stawiający na polityczny realizm i drugi bardziej romantyczny. Wierzący, że gest heroiczny sam w sobie zrobi wrażenie na Zachodzie. Ale jak pokazuje historia, ani Powstanie Warszawskie, ani Monte Cassino, które przecież miało miejsce już po konferencji teherańskiej, gdzie kluczowe decyzje zostały podjęte bez udziału Polski, nie zmieniły naszego losu. Z dzisiejszej perspektywy można się zastanawiać, czy było warto. No, ale wróćmy do clou naszej rozmowy. W Warszawie, na Placu Krasińskich, znajduje się ogromny monument ku czci powstańców Warszawy. Ale pośród kilkunastu czy kilkudziesięciu postaci nie ma ani jednej kobiety. Nieopodal w 2023 roku postawiono niewielki pomnik pod tytułem W hołdzie uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego. Trzy postacie kobiece. Zdajemy już sobie sprawę, że znaczenie kobiet w Powstaniu Warszawskim było ogromne, jak nie równorzędne do roli mężczyzn. Więc skąd pani zdaniem taka dysproporcja?
No przede wszystkim ze sposobu myślenia o historii, sposobu myślenia o wojnie i przede wszystkim też trochę z tego, jak nasze społeczeństwo jest ukształtowane. I mam na myśli tutaj przede wszystkim rolę kobiety w społeczeństwie, tak? I jeszcze rolę kobiety w wojsku, bo to też jest, myślę, że bardzo istotne. Natomiast warto też sobie zobaczyć, kto pisał na temat Powstania Warszawskiego. I to są przeważnie mężczyźni. Myślę, że bardzo ciekawe jest spojrzenie na to, jaka jest narracja kobieca, jaka jest narracja męska, czy to są zupełnie inne narracje. Poza tym kobiety bardzo często też w ogóle były wykluczone z tej dyskusji na temat Powstania Warszawskiego. One tam sobie gdzieś tam były z boku, prawda? Trochę tak jak w powstaniu uważano, że one no, po prostu mają generalnie pomagać. Zresztą tak jak w powstaniu nie były do końca szanowane, bo jak się spojrzy na prasę chociażby, to niektóre artykuły z prasy powstańczej no, są takie bardzo krytyczne wobec kobiet. Nawet bym powiedziała, że czasami obraźliwe, tak, bo są takie tytuły chociażby jak Kwiaty czy Plewy Powstania i to są artykuły dotyczące właśnie uczestniczek powstania, łączniczek, sanitariuszek, lekarek, kolporterek prasy. Ja rozumiem, że kobiety mogły się różnie zachowywać, no bo ludzie są zawsze różni, ale przecież mężczyźni też się różnie zachowywali, prawda? I jakby tego typu sformułowań jakoś tak nie widziałam w prasie powstańczej specjalnie dużo. Natomiast no myślę sobie, że to pewnie jest troszeczkę też być może nawet wina samych kobiet, bo one bardzo często przejmowały narrację męską i opowiadały bardzo podobnie, tak jak swoi koledzy. No i w tych opowiadaniach było miejsce na bohaterstwo mężczyzn, na gloryfikowanie na przykład dowódców bardzo często, ale nie było miejsca dla kobiet i dopiero wydaje mi się, że jak kobiety trochę zajęły się pisaniem o Powstaniu Warszawskim, to po prostu można było niektóre tematy wyciągnąć.
A co panią skłoniło do napisania książki skupiającej się na kobiecej perspektywie Powstania Warszawskiego? Czy było to wynikiem dostrzeżenia luki w dotychczasowej historiografii?
Z jednej strony tak, natomiast ja miałam to szczęście, że ja poznałam wspaniałe uczestniczki Powstania Warszawskiego, przede wszystkim oczywiście z batalionu Zośka, ale nie tylko. I tak sobie zawsze myślałam, że bardzo brakowało tych ich wspomnień. Poza tym właśnie słyszałam też takie trochę inne opowieści, czy te, które potem były w książkach. Trochę tutaj też była rola wydawnictwa, które nakłoniło mnie do tego, żeby może z innej perspektywy troszeczkę spojrzeć na to Powstanie Warszawskie. Ale no ja przede wszystkim też zawsze lubiłam chodzić swoimi ścieżkami. Ja wtedy byłam po lekturze bardzo wielu publikacji, bo były czasy, kiedy rzeczywiście spędzałam mnóstwo czasu w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece na Koszykowej i we wszystkich innych i po prostu widziałam, jak się o tym powstaniu pisze, widziałam, czego się nie pisze. Bardzo brakowało mi tego, że na przykład nie pisało się o krzywdzie kobiet, że nie pisało się prawie, że w ogóle o zieleniaku, że trafiałam na takie publikacje, gdzie temat to były gwałty na kobietach, a po prostu nie padało słowo gwałt, tak? Pisano na przykład o bestialstwie. No i tak właśnie w jakimś momencie pomyślałam, że może warto byłoby zaryzykować i podjąć się tego trudnego tematu.
Wspomniała pani przed chwilą o zieleniaku. O co chodziło z zieleniakiem?
O co chodziło z zieleniakiem? No zieleniak to było takie miejsce, to był taki obóz przejściowy, gdzie była gromadzona przede wszystkim ludność cywilna. Oczywiście tam nie była tylko ludność cywilna, bo tam było też bardzo dużo łączniczek, sanitariuszek chociażby, które nie zawsze się przyznawały do tego, że są powstańcami, ponieważ wiemy, jaki był los powstańców bardzo często. Natomiast no zieleniak oczywiście jest takim miejscem, które powinno nam się kojarzyć przede wszystkim z krzywdą kobiet, czyli masowe gwałty dokonywane na kobietach w średnim wieku, na młodych kobietach, na nastolatkach, na dziewczynkach, czasami nawet na dzieciach, które miały kilka lat, na staruszkach również, bo to tak niestety też bywało. Myślę, że smutne jest to, że przez bardzo wiele lat się w ogóle na ten temat nie mówiło. Ja rozumiem, dlaczego kobiety o tym nie opowiadały, prawda? Bo niestety do tej pory trochę tak jest, że to ofiara się wstydzi, że została skrzywdzona, a nie sprawca i to jest smutne. Natomiast no, wydaje mi się, że nie do końca była też przestrzeń na tego typu opowieści. Zresztą no, ja sama słyszałam bardzo dużo takich bardzo nieprzyjemnych relacji właśnie kobiet a propos podejścia chociażby mężczyzn. Tak? Jedna z sanitariuszek z Ochoty opowiadała mi, że jak była na spotkaniu poświęconym Powstaniu Warszawskiemu, ona akurat rzeczywiście była na Ochocie. Na Zieleniaku była tylko kilka kilka godzin, natomiast jej mama została tam zamordowana i ta została zamordowana broniąc nastolatek właśnie przed zgwałceniem. Natomiast ona była na tym spotkaniu, opowiadała tak ogólnie o swojej historii, o swoich wspomnieniach z Powstania Warszawskiego. Ona też była Robinsonem, tutaj na Ochocie się właśnie ukrywała. No ale był taki moment, kiedy przyszedł czas na pytania, no i na widowni siedział mężczyzna, który z takim lubieżnym uśmiechem zadał jej pytanie, czy została zgwałcona, a jeśli tak, no to czy czuła satysfakcję seksualną podczas gwałtu. I jakby tego typu niestety sytuacje też były i ja to po prostu, ja słyszałam, jak ta kobieta o tym opowiada po kilkudziesięciu latach, tak, bo to akurat żeśmy rozmawiały przez telefon. Zresztą ja miałam bardzo dużo spotkań autorskich i podczas jednego spotkania jeden z mężczyzn na przykład też powiedział, że o gwałtach, o zieleniaku się nie mówiło przez delikatność mężczyzn, tak? Więc po prostu do tej pory niestety są też takie opinie na ten temat. Natomiast no, na szczęście ta fala milczenia została przerwana i ja się też bardzo cieszę, że napisałam o tym w mojej książce, bo dopiero potem zobaczyłam, jak to było ważne dla wielu kobiet.
Zastanawiam się, czy milczenie wokół pewnych tematów, takich jak przemoc seksualna w czasie wojny, nie wynika w dużej mierze z braku gotowości, by o tym mówić, zwłaszcza ze strony mężczyzn. O masowych gwałtach po zdobyciu Berlina przez Armię Czerwoną zaczęto mówić dopiero niedawno, mimo że była to tragedia o ogromnej skali. W kontekście Zieleniaka także pojawiają się pytania, kto tak naprawdę był odpowiedzialny za akty przemocy wobec ludności cywilnej. Można odnieść wrażenie, że nie zawsze byli to Niemcy.
Pioronowcy akurat właśnie. Kolaboranci niemieccy.
A teraz zapraszam na krótki przerywnik muzyczny. Przed nami sanitariuszka Małgorzatka w nieco nowej wersji.
Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała mieszkanko z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owoc lat nie lub. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub. Na plażę biegła wczesnym rankiem, aby opalić wierzch i spód. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami wcina miód. Sanitariuszka Małgorzatka to najpiękniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii to ostatka, promienny uśmiech nie żenam. A gdy nadarzy ci się kratka, że cię postrzelą w prawy but, to cię opatrzy Małgorzatka słodsza niż przydziałowy miód. Ta Małgorzatka to unikat, gdy na Pilicką dzisiaj wpadł. Czytała głośno komunikat, a w dali głucho walił piat. Tak jakoś dziwnie się złożyło, choć nie miałem żadnych szans. Niespodziewanie przyszła miłość, jak amunicja do bepans. I dla trwałaby do końca, lecz jeden szczegół zgubił je. Dziś z innym chodzi po dymca, bo on ma Stella, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć mam. Choć sprawa wcale nie jest gładka, już jeden sposób dobry znam. Od wróbla dziś tworzy Czefisa i gdy zapadnie ciemny mrok, pójdę na szosę po tygrysa, w ręce Małgosi oddam go.
W swoich pracach podkreśla Pani różnicę między męską a kobiecą narracją dotyczącą powstania. Jakie elementy wyróżniają kobiece relacje z tamtego okresu?
Kobieca relacja i w ogóle takie kobiece spojrzenie na w świat przede wszystkim. To są przede wszystkim emocje i to są uczucia. To, o czym się często zapomina też, to to, że kobieta widzi świat przez, czy opowiada o świecie przez pryzmat wszystkich zmysłów, że jej opowieść ma kolor, jej opowieść ma zapach, jej opowieść ma kształt, fakturę, dźwięk, więc tak naprawdę rzeczywiście ta cała opowieść o Powstaniu Warszawskim zaczyna być taka dużo bardziej wielowymiarowa i myślę, że to jest rzeczywiście bardzo cenne, a poza tym kobieta zwraca uwagę na wiele szczegółów, na wiele detali. To są przeważnie rzeczy, które są nieistotne dla mężczyzn, a przez to, że są nieistotne, to są niezauważalne, że mężczyzna po prostu patrzy na te najważniejsze rzeczy. Zresztą to też jest bardzo ciekawe, ja często o tym mówię, nawet jak mam różnego rodzaju spotkania i to większość kobiet, które jest na sali, wtedy zawsze się ze mną zgadza, że to jest też ciekawe, jak na przykład kobieta o czymś opowiada, a obok stoi jej mąż, brat, narzeczony, kolega. Przeważnie jest tak, że on jej przerywa i mówi, ale mów o tych rzeczach, które są najbardziej istotne, przejdź do konkretów, prawda? A ona po prostu opowiada tak, jak ona widzi świat, więc wydaje mi się, że to jest ciekawe, żeby połączyć obie narracje, bo łącząc obie narracje, dodając w to jeszcze oczywiście narrację dzieci, dopiero wtedy mamy pełen taki obraz Powstania Warszawskiego.
Dygresja. Co pani sądzi o filmie Jana Komasy Miasto 44?
To jest bardzo trudne pytanie. Powiem tak, jak zobaczyłam po raz pierwszy film Miasto 44, to wcale nie byłam nim zachwycona. To w ogóle było oczywiście dosyć dawno temu. Mnie się wtedy wydawało, że ja mam przeogromną wiedzę na temat Powstania Warszawskiego, że bardzo dużo wiem. I krytykowałam ten film wtedy na początku, ponieważ no, w zasadzie do każdej sceny mogłam powiedzieć tak, ale. Na zasadzie, że ale ja na przykład znam mnóstwo relacji, gdzie to jest inaczej przedstawiane, że to jest tylko półprawda, czy jakieś jedno subiektywne spojrzenie na ten temat. Ale zaraz po tym, jak wyszłam z kina, nie wiem, 2-3 dni po tym, jak widziałam film, spotkałam się z uczestniczką Powstania Warszawskiego, z panią Zośki, z sanitariuszką Anną Swierczewską-Jakubowską, pseudonim Paulinka, bardzo słynną zresztą, wspaniałą, cudowną kobietą. I ona w ogóle była konsultantką tego filmu. I ona mi powiedziała jedno zdanie, które sprawiło, że nabrałam pokory, bo powiedziała, że jej zdaniem ten film pokazuje świetnie Powstanie Warszawskie, bo pokazuje nastrój, bo pokazuje to, że w tym powstaniu wszystko było naraz, że tutaj ktoś umiera, tu się ktoś kłóci, tutaj biorą ślub, tutaj śpiewają, a tutaj jedzą zupę, a tu ktoś umiera, tak? I że to zostało świetnie oddane. I ja tak sobie wtedy pomyślałam, że no to mam tak naprawdę odpowiedź, tak? Zresztą wydaje mi się, że im więcej się wie, tym więcej się ma wątpliwości w takich ocenach, tak? I tym mniej skrajnie się ocenia na przykład filmy.
Czy pani zdaniem Powstanie Warszawskie jest już tematem na tyle oswojonym, by mogło stać się tłem dla filmów o różnym charakterze, niekoniecznie tylko dramatów historycznych, ale także kina sensacyjnego, gatunkowego czy nawet superbohaterskiego? Czy możemy już pozwolić sobie na taki dystans artystyczny, czy też wciąż traktujemy powstanie jako temat niemal święty, do którego należy podchodzić z największą czcią i ostrożnością?
To znaczy ja uważam, że zawsze można, natomiast zawsze będą osoby, które uważają, że tak jak pan powiedział, że jest to świętość i że jest to legenda, mit, których nie wolno dotknąć ani skalać. Natomiast ja sobie myślę, że każde pokolenie będzie na swój sposób oceniać Powstanie Warszawskie. A poza tym, w związku z tym, że ja się kontaktuję bardzo dużo z młodymi ludźmi, bo często bywam proszona czy do szkół, czy do bibliotek, ale właśnie na spotkania z tymi młodymi ludźmi, to wiem, że jeśli nie będziemy mówić ich językiem i nie będziemy w atrakcyjny dla nich sposób opowiadać o historii Powstania Warszawskiego. Zresztą ja jestem dużo bardziej popularyzatorką, tak, niż osobą tak mocno wchodzącą w samą historię, to po prostu nie dotrzemy do tych ludzi. No zawsze jest tak, że coś się komuś nie będzie podobać, ale myślę, że trzeba być wiernym samemu sobie, a przede wszystkim podchodzić z szacunkiem. Zresztą to tak troszkę jest, tak jest, jak jest z hasłami na temat Powstania Warszawskiego. I ja się zawsze podpisywałam pod hasłem pamięć i szacunek. I wtedy chyba można o wszystkim mówić.
W książce Wojciecha Lady Powstańczej Warszawy Dzień Powszedni pada stwierdzenie, że podczas powstania został rozluźniony lub kompletnie zdjęty gorset moralny. Młodzież, nie znając dnia ani godziny, po prostu się kochała. I nie mam tutaj na myśli tylko werterowskich uniesień. W swojej książce opisuje pani trudne tematy, takie jak przemoc seksualna wobec kobiet podczas powstania. Jakie były największe wyzwania związane z opisywaniem tych bolesnych doświadczeń?
Przede wszystkim takie, że tych opisów było bardzo, bardzo niewiele, że trzeba było mieć duże szczęście, żeby na taki, znaczy szczęście tak w cudzysłowie oczywiście mówiąc, na taki opis trafić, ponieważ kobiety o tym nie chciały opowiadać, na pewno nie chciały też o tym opowiadać pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem. To jest bardzo częste, że na przykład mówią, że mnie się udało, mnie nic złego nie spotkało, ale moją koleżankę tak, i wtedy płynie opowieść. Ja nie zapomnę, jak czytałam książkę poświęconą pielęgniarkom, które należały do tych grup osób, które zostały szczególnie skrzywdzone podczas powstania warszawskiego, bo to one były gwałcone bardzo często. Chciałam powiedzieć, padały ofiarą gwałtu, ale podczas pisania tej książki nauczyłam się tego, żeby nie mówić ofiara gwałtu, bo tak naprawdę jest to jeszcze większe piętnowanie tych kobiet i myślę, że warto może to podkreślać. To było rzeczywiście bardzo trudne doświadczenie i ja w jakimś sensie je odchorowałam, ale miałam też szczęście, bo jedna z moich koleżanek była psycholożką, ja nie wiedziałam, czym ona się zajmuje, ale akurat zadzwoniłam do niej wtedy, kiedy pisałam o gwałtach na Zieleniaku między innymi, ale w ogóle o gwałtach w Powstaniu Warszawskim i rozmawiałyśmy i ona mi wtedy powiedziała, że ona akurat pomaga kobietom, które zostały w ten sposób skrzywdzone i tak naprawdę jakby z nią omawiając różnego rodzaju sposoby narracji kobiecej czy opowieści w ogóle o gwałtach, wiele rzeczy zrozumiałam. To, co dla mnie było szokujące, to to, że te kobiety musiały normalizować tę sytuację, tak? Bo rzeczywiście taka jedyna relacja, która została podpisana własnym imieniem i nazwiskiem, to były słowa, każda z nas musiała przez to przejść, to było zwyczajne, to było normalne. I faktycznie jak ja to przeczytałam, to no, miałam taki moment, że po prostu musiałam się zatrzymać i w ogóle pomyśleć o tym, co właśnie przeczytałam, tak? Bo to dla mnie było takie aż nienormalne, tak? Takie trudne do zaakceptowania, bo jak gwałt może być normalny i zwyczajny. No ale właśnie wtedy dzięki tym rozmowom z tą moją koleżanką, no też trochę lepiej zrozumiałam te kobiety. A potem to też było, myślę, że ciekawe, bo ja dostawałam bardzo dużo wiadomości, chociażby na Facebooku, zresztą czasami takich, na które w ogóle nie mogłam odpowiedzieć, tak? To po prostu bardziej chodziło o przekazanie informacji. I tam po prostu były takie proste słowa, że bardzo pani dziękuję za tę książkę. Bardzo wiele dziennikarek też mi na przykład mówiło, że nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie to jest ważne dla tych kobiet, które na przykład doświadczają przemocy domowej chociażby, że w ogóle ktoś porusza takie tematy, tak, że się o tym mówi, że one nie są same. Więc to rzeczywiście było trudne, ale z całą pewnością jestem pewna, że warto było.
Ale wbrew przykrym sprawom, o których pani mówi, w powstaniu kwitła miłość.
Z całą pewnością tak i rzeczywiście mówi się o powstaniu, że podczas powstania wybuchła epidemia miłości związana między innymi ze ślubami, ponieważ podczas powstania wzięto ponad 250 ślubów takich udokumentowanych, a mówi się o tym, że najprawdopodobniej było ich jeszcze więcej, tyle tylko, że na przykład podczas powstania mógł zginąć kapelan powstańczy, który udzielał ślubu, tak, pan młody, panna młoda i po prostu no, niektóre śluby nie były dokumentowane, więc tak naprawdę było ich rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Natomiast faktycznie ta miłość była wszechobecna, ona była niezwykle ważna, wszędzie się pojawiała i pomagała przetrwać.
Jaką rolę odgrywała miłość w życiu uczestników Powstania Warszawskiego? Czy była to forma ucieczki od wojennej brutalności, a może próba ocalenia ludzkiego wymiaru w nieludzkich czasach? Czy może dawała siłę do przetrwania? Wiemy, że zawarto wówczas ponad 200 ślubów, ale przecież uczucia i relacje nie kończyły się tylko na ceremoniach. Czy pani zdaniem w takiej rzeczywistości zniknął na chwilę ten społeczny, przedwojenny gorset obyczajowości? Czy miłość, również fizyczna, była wtedy czymś naturalnym, a może nawet koniecznym, by choć przez chwilę poczuć się żywym?
Co do tego moralnego gorsetu, to ja bym pewnie tutaj była ostrożna, bo to wszystko zależało od tego, gdzie się było, czy się było na pierwszej linii, czy się było na drugiej linii frontu, w jakim się było oddziale, bo ja rozmawiałam na ten temat akurat chociażby z kobietami z batalionu Zośka i one mówiły mi, że w związku z tym, że one należały do jednostki harcerskiej, takiej bardzo ideowej, takiej, gdzie ta moralność była na takim dosyć wysokim poziomie, to powiedziała, i jeszcze ona na przykład wtedy była 17-latką, tak? To powiedziała, że u nich na przykład tego typu sytuacji nie były, ale oczywiście, że znam relacje, zresztą sama o nich też pisałam, gdzie po prostu ten seks się uprawiało. Zresztą z drugiej strony, i to no właśnie, bez ślubu i faktycznie wtedy być może bez tego gorsetu moralnego. Natomiast pamiętajmy o tym, że to byli też bardzo młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzili w życie, którzy to życie poznawali. I pamiętam takie słowa jednej z uczestniczek powstania, że głupio jest umierać, jeśli się jeszcze nic nie przeżyło, prawda? Że oni też byli ciekawi tego życia. No z drugiej strony uczestnicy powstania, ta największa grupa to są ludzie, którzy mają od 16 do 25 lat. I to jest też moment, kiedy przeżywamy te swoje pierwsze miłości, zauroczenia, fascynacje, flirty. Poza tym no tutaj mamy powstanie, które jest pełne bohaterów. Prawda? To bohaterstwo też sprzyja zakochiwaniu się w sobie, w swego rodzaju fascynacji. Więc no to wszystko było takie sprzyjające temu, żeby ta miłość, nie tylko platoniczna, oczywiście kwitła. Ale wydaje mi się, że też warto jeszcze powiedzieć o innej rzeczy, bo pan na samym początku też właśnie pytał, jak to było z tą miłością i do czego ona była potrzebna i dlaczego, skąd ta epidemia. To mnie od razu do głowy przychodzą słowa jednej z uczestniczek powstania, że to było bardzo ważne, żeby mieć na kogo czekać i mieć do kogo wracać. I myślę, że to są w ogóle bardzo takie uniwersalne słowa, no ponieważ teraz w sumie mamy bardzo podobnie.
W książce przedstawia pani 44 historie miłosne. Jakie typy relacji dominowały? Czy były to głównie młodzieńcze zauroczenia, dojrzałe związki, czy może miłości zakazane?
Przede wszystkim oczywiście no to były takie związki młodych ludzi. Bardzo często to były relacje, które się rozgrywały na przestrzeni na przykład jednego oddziału, tak, że to chociażby był dowódca i jego łączniczka na przykład, tak, albo pary, które przez całą okupację sympatyzowały ze sobą, spotykały się, były w związku, natomiast na przykład obiecały sobie, że wezmą ślub w wolnej Polsce, tak, tutaj no, w Warszawie, w powstańczej Warszawie była wtedy ta wolna Polska, to był skrawek wolnej Polski. Natomiast ja sobie myślę, że tych związków takich, tych ludzi w średnim wieku, one też były, tyle tylko, że o tym się po prostu nie mówiło, tak, bo przede wszystkim jednak opowiadali czy pisali o powstaniu ci jego młodzi uczestnicy, to oni zostawili te książki, te relacje. Pamiętajmy też o tym, że bardzo długo przecież o powstaniu warszawskim nie bardzo można było mówić, bo to było źle widziane, niebezpieczne, a poza tym, jeśli ci ludzie już opowiadali o powstaniu, też jest chyba ciekawe, że mieli zupełnie inne tematy do opowiadania. Ja bardzo często spotykam się z tym, że o takim życiu codziennym to ci powstańcy nie opowiadają albo często nawet nie za bardzo pamiętają, bo jak teraz pisałam swoją kolejną książkę, to na przykład trafiłam na takie wspomnienie jednej z kobiet, która na przykład o tym życiu codziennym w ogóle bardzo mało była w stanie powiedzieć i na przykład napisała mi, że wstyd jest jej, że tak mało jest w stanie opowiedzieć chociaż o gospodzie żołnierskiej, w której była, ponieważ wtedy dużo bardziej ważna była dla niej walka o wolność, na przykład te idee i w ogóle samo to, co się generalnie działo, więc te wszystkie jakieś tam szczególiki uciekły.
W książce opisuje pani historie miłosne, które wydarzyły się w ekstremalnych warunkach powstania warszawskiego. Czy natknęła się pani podczas swoich badań na ślady relacji nieheteronormatywnych, zarówno kobiecych, jak i męskich? Czy temat ten w ogóle pojawia się w źródłach, z którymi pani pracowała? Czy może wciąż pozostaje tematem tabu, mimo że z dużym prawdopodobieństwem takie relacje istniały?
Tego typu relacje z całą pewnością istniały, bo skoro istnieją od zawsze, to dlaczego miałyby nie istnieć podczas powstania warszawskiego? Nie natknęłam się na takie relacje, jakie są na przykład w literaturze obozowej, bo faktycznie w literaturze obozowej jest tego tematu znacznie więcej, ale pisałam o miłości nieheteronormatywnej, i to a propos powstania warszawskiego, na przykład pisując historię Jerzego Andrzejewskiego, który był zakochany w Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, tak? I on wtedy tego absolutnie nie ukrywał, że Krzysztof Kamil Baczyński był jego największą miłością życiową, pomimo tego, że miał żonę i że miał kolejną partnerkę, że miał dzieci. Natomiast no, Krzysztof Kamil Baczyński był zakochany w swojej żonie, więc po prostu oni się przyjaźnili. ale też na przykład w książce Zwyczajni 44 pisałam o Jerzym Waldorfie, który no, był w związku z mężczyzną. On oczywiście nigdy o tym nie mówił wprost, tak, i to była taka tajemnica Poliszynela. Natomiast no, oczywiście, że tego typu relacje też były, natomiast to rzeczywiście było takie tabu, tak? O tym się po prostu nie mówiło, wszyscy wiedzieli, ale to nie był temat poruszany. Zresztą bardzo wiele jest takich tematów, tak? Ja też pamiętam uczestniczki powstania, które mi opowiadały chociażby o tym, że nie miały menstruacji i zawsze był taki komentarz, ale niech pani nie mówi, że to ja pani powiedziałam, tak? Więc teraz rzeczy, o których my po prostu mówimy, no wcześniej się o nich nie mówiło, no ale to każde pokolenie ma swój sposób narracji.
No bo gorset moralny.
Tak.
Nie wszystkie kobiety brały udział w walkach. Nie wszystkie były sanitariuszkami czy łączniczkami. Znaczna ich większość spędzała czas w warszawskich piwnicach. Jak wyglądała codzienność kobiet podczas powstania? Czy mimo trudnych warunków starały się one zachować elementy normalności i kobiecości?
Tak, tylko ja bym powiedziała, że kobiety bez względu na to, czy były w wojsku, czy należały do ludności cywilnej, tak samo starały się pozostać kobietami, tak? Bo to są bardzo podobne historie dotyczące sanitariuszek czy łączniczek, i zresztą są takie przecież bardzo słynne zdjęcia, kiedy łączniczka czy sanitariuszka patrzy w lusterko chociażby, tak? I są tego typu relacje chociażby w pamiętnikach żołnierzy z batalionu Zośka, tak? Właśnie dyskusje na temat lusterka i na temat tego, jak się wygląda. To jest dużo bardziej widoczne wśród wojska właśnie i wśród kobiet, które należały do uczestniczek powstania, tych walczących uczestniczek powstania, bo rzeczywiście chociażby pani Anna Zwierczewska-Jakubowska mówiła o tym, że to dbanie o wygląd, o to, żeby nie przynieść wstydu swoim chłopcom, czyli swoim kolegom z oddziału, było bardzo ważne, bo to pomagało im się trzymać psychicznie. Ja też spotkałam się z takimi relacjami, kiedy na przykład były kobiety, które niesamowicie dbały o swój wygląd, które codziennie przychodziły na barykadę na przykład, czy do biura, gdzie były na przykład kolporterkami albo po prostu, no teraz byśmy powiedziały, że powiedzieli sekretarkami, tak, no ale no po prostu prowadziły kancelarię na przykład dowódcy i które były nienagannie ubrane i umalowane. I nawet były osoby, które uważały, że to był ich sposób w jakimś sensie walki z Niemcami. Natomiast oczywiście zupełnie inaczej było też w piwnicach, gdzie mieszkała ludność cywilna, tak? Ale ta kobiecość na przykład też się wyrażała tym, że te kobiety dbały o swoje dzieci, że dbały o to, żeby cała rodzina, która razem z nimi siedziała w piwnicy, na przykład dostała coś do jedzenia. Ale oczywiście temat strojów jest też bardzo interesującym wątkiem, jeśli chodzi o spojrzenie na powstanie warszawskie, chociaż oczywiście nie wszyscy się z tym zgadzają, bo powstańcy by na przykład powiedzieli, że były rzeczy dużo bardziej istotne niż strój. I strój jest mało poważnym tematem i jak się chce rozmawiać o powstaniu, to należy o walce, legendzie i o rzeczach takich bardziej istotnych. Natomiast ja myślę, że warto o tym też mówić.
Pozwolę sobie na krótką dygresję. Kiedyś trafiłem na zbiory fotografii kobiet z armii generała Andersa, wykonanych w Iranie. Uderzyło mnie coś pozornie drobnego, a jednak bardzo wymownego. Wszystkie panie miały starannie ułożone fryzury, zgodnie z ówczesną modą. A przecież były na pustyni, w trudnych warunkach, gdzie o takie rzeczy niełatwo. Ten detal skłonił mnie do refleksji. Czy dbałość o wygląd, o zachowanie elegancji była formą budowania godności i tożsamości w czasach totalnego chaosu? Może nawet cichym oporem wobec degradującej rzeczywistości wojennej?
Z jednej strony na pewno tak, ale ja myślę sobie, że gdyby pan bardzo uważnie przejrzał zdjęcia kobiet, chociażby te, które są na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, to tam też są takie niesamowite zdjęcia, gdzie kobiety, no bardziej może trochę wyglądające na kobiety cywilne, chociaż akurat myślę, że tutaj to nie można kategoryzować czy jakby osądzać, tak, kto był w wojsku, a kto nie, ale są zdjęcia kobiet, które są bardzo eleganckie, które są przepięknie ubrane i na przykład stoją przy barykadzie razem z żołnierzem jakimś, więc tego typu osoby też były. Zresztą warszawianki słynęły ze swojej elegancji. Myślę, że to też warto o tym pamiętać. A poza tym ja na przykład pamiętam wspomnienie pani Marii Homerskiej, słynnej aktorki, nie wszyscy zresztą ją w ogóle kojarzą z Powstaniem Warszawskim, która jak opisywała, co zabrała wychodząc z Powstania Warszawskiego, to na przykład zabrała rzeczy do kręcenia włosów, tak? A poza tym są też bardzo fajne wspomnienia pani Hanki Brzezińskiej, która akurat była artystką i bardzo ważną rzeczą w jej takiej, no powiedzmy, że obecności w Powstaniu Warszawskim były na przykład perfumy marki Chanel numer 5, dzięki którym pomagała powstańcom w szpitalu, tak? Bo ona na przykład opowiada o tym, że wtedy, kiedy już w tych szpitalach było bardzo ciężko i bardzo trudno, nie było środków znieczulających, to czasami powstańcy prosili ją: pani Hanko, niech pani do nas przyjdzie, bo jak pani przychodzi, to tak pięknie pachnie. I ona mówiła, że ona wtedy wyciągała perfumy i na przykład skrapiała nimi bandaż albo jakieś szmatki, tak? Że ten zapach tych perfum to było coś, co pozwalało przenieść się tym powstańcom do innego świata i ta kobiecość też była bardzo ważna do tego, żeby pomóc im przetrwać w tych takich trudnych sytuacjach, na przykład w szpitalu powstańczym.
Czyli wracając do zdjęć, o których mówiłem, można założyć, że każda z dziesiątek tych pań miała w plecaku lokówkę.
Nie każda, ale bywały takie, które miały, nie kategoryzujmy.
Czy w relacjach kobiet z tamtego okresu dostrzega pani specyficzne podejście do emocji, strachu czy traumy? Jak kobiety radziły sobie z psychicznymi obciążeniami wojny?
To znaczy, ja myślę, że podchodziły do wszystkich tych trudnych emocji i do traumy tak samo jak my podchodzimy teraz, bo natura ludzka jest niezmienna i to wszystko jest bardzo podobne. Oczywiście mamy zupełnie inne narzędzie do radzenia sobie z tym, tak? I myślę sobie, że teraz jest nam znacznie prościej. Mamy internet, mamy dostęp do różnego rodzaju książek. Dużo łatwiej jest sobie poradzić z traumą, jeśli się tylko chce, jeśli ma się odwagę. Myślę, że tamtym kobietom było dużo trudniej, bo po prostu im kazano zamknąć za sobą ten trudny rozdział, rozpocząć nowy. Wiadomo, że jak nie przerobimy swoich traum, jak się z nimi nie zmierzymy, to one nie odejdą i przez cały czas będą nam niszczyły życie, psychikę. Mnie od razu przychodzi do głowy taka historia dotycząca właśnie kobiety z Zieleniaka, która, no można byłoby powiedzieć, że została taką branką właśnie tych ronowców i która była wielokrotnie gwałcona. I to jest kobieta, która rzeczywiście przeszła straszny dramat raz a propos tego, co ją spotkało, natomiast potem po wojnie spotkała swojego byłego narzeczonego, który też był powstańcem. Ona była oczywiście na Ochocie, on był na Mokotowie. Ona została w Warszawie, tak, czy potem w okolicach Warszawy. On trafił do Wielkiej Brytanii, tam, znaczy wcześniej był w obozie, ale potem właśnie był w Wielkiej Brytanii i wracał do Warszawy. No niestety ten mężczyzna wracając poznał jakąś inną kobietę i po prostu no już był zainteresowany byciem w innym związku. Natomiast no ona liczyła na to, że ten związek będzie kontynuowany i postanowiła mu też opowiedzieć o tym, co jej się stało, tak, jakby czego doświadczyła. Jeszcze zanim on wrócił, to o tym wszystkim opowiedziała też jego rodzicom, natomiast no, ten mężczyzna zachował się strasznie, bo powiedział jej, że jego żoną to może zostać kobieta tylko taka, która jest dziewicą, prawda? Więc to po prostu było straszne i akurat jego rodzice też się niesamowicie zachowali, bo stanęli po stronie tej dziewczyny. Natomiast ona rzeczywiście przeszła przez straszną traumę. Natomiast w końcu poznała takiego mężczyznę, z którym zaczęła sobie układać życie. On był od niej dużo starszy. W zasadzie jej koleżanka, jak mi o tym opowiadała, to mówiła, że był bardziej dla niej ojcem niż partnerem, ale powiedział, że on się z nią ożeni pod warunkiem, że ona wyjedzie z nim na ziemię odzyskane i po prostu zamknie ten rozdział. Natomiast takie zamknięcie tego wszystkiego bez znowu wyczyszczenia, tak, no to po prostu jest takie skazanie się na samotność, więc wydaje mi się, że tym kobietom rzeczywiście było dużo trudniej.
Jakie funkcje pełniły kobiety w strukturach powstańczych? Czy ich rola była odpowiednio doceniona zarówno wtedy, jak i w późniejszych narracjach historycznych?
Jeśli chodzi o te funkcje, to oczywiście było ich bardzo, bardzo dużo. Z jednej strony to są takie typowe jak sanitariuszka, łączniczka, kolporterka, lekarka na przykład. No ja oczywiście powiedziałabym o perzetkach, bo to jest taki mój temat, o którym się bardzo rzadko mówi i bardzo zapomina. Natomiast na tych funkcji było bardzo, bardzo dużo, bo też to na przykład były kucharki, to były osoby, które na przykład robiły nasłuch radiowy, to były kobiety, które pomagały składać prasę powstańczą, to były kobiety, o których teraz byśmy powiedziały, że były reporterkami, a kiedyś mówiliśmy o nich, że były prasowymi sprawozdawczyniami wojskowymi, tak to się tak właśnie nazywało. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o te role, to role i funkcje kobiet w Powstaniu Warszawskim nie były doceniane. To znaczy ciekawe jest to, że dużo bardziej były cenione przez żołnierzy liniowych, którzy po prostu widzieli chociażby ich szare, ciche bohaterstwo, dużo mniej były doceniane przez dowódców i myślę, że to jest też ciekawe, że kobietom przyznano stopnie wojskowe dopiero 23 września 1944 roku. Wcześniej były, dokładnie tak jak pan powiedział, miały funkcje, tak? Więc myślę, że to też o czymś świadczy.
Czy powie pani coś więcej o perzetkach?
Nie, bardzo chętnie powiem coś więcej o perzetkach, ponieważ 1 sierpnia tego roku będzie premiera mojej najnowszej książki, która nosi dokładnie tytuł Perzetki 44. I jest to książka, nad którą pracowałam od ponad 20 lat, bo rzeczywiście po raz pierwszy spotkałam się z tematem perzetek w roku 2003. Perzetki to w ogóle były kobiety, które należały do organizacji Pomoc Żołnierzowi, stąd ta nazwa taka niewiele nam mówiąca, Perzet, czyli pomoc żołnierzowi. I to rzeczywiście były kobiety, które przede wszystkim ich rola w powstaniu polegała na tym, żeby zorganizować i pełnić służbę w gospodzie żołnierskiej. Te gospody rzeczywiście były niesamowicie ciekawe, bo one przypominały nasze obecne puby. Tam z jednej strony się odbywały koncerty, z drugiej strony na przykład te gospody służyły czasami jako miejsca, gdzie organizowane były wesela powstańcze, takie oczywiście skromne. Czasami odbywały się tam też na przykład msze, natomiast oczywiście do takiej gospody można również było przyjść napić się kawy, to nie była taka kawa jak teraz, to oczywiście bardzo często była kawa zbożowa na przykład albo kawa z żołędzi. Można tam było poczytać prasę powstańczą na przykład. Można tam niekiedy było też zobaczyć zdjęcia fotoreporterów powstańczych, takie robione na bieżąco. Więc to rzeczywiście były takie bardzo ciekawe miejsca, natomiast generalnie chodziło o to, żeby zapewnić powstańcom czy żołnierzom w ogóle generalnie namiastkę domu, ale też chodziło oczywiście o propagandę, bo pomoc żołnierzowi była związana z Biurem Informacji i Propagandy i między innymi też chodziło o to, żeby żołnierzowi, który na przykład miał chwilę zwątpienia, żeby dodać mu otuchy, ale też żeby na przykład przekazać mu właściwy sposób myślenia chociażby o Związku Radzieckim, tak, albo o polityce władz krajowych, o tym, co się dzieje w Londynie, więc propaganda była tutaj bardzo, bardzo istotna. Zresztą o tej propagandzie mówiło się, że to jest nowoczesna broń psychologiczna, bardzo istotna i ceniona przez dowódców.
W tym miejscu nieskromnie podkreślę swoją rolę w powstaniu książki o perzetkach, ponieważ przypomniałem pani o perzetkach na Pradze.
Tak, zdecydowanie tak, bo perzetki również na Pradze były i faktycznie dzięki panu sobie przypomniałam o tych perzetkach, że właśnie warto o nich więcej napisać i poszłam do biblioteki i dzięki temu będzie kolejna relacja perzetek. Ma pan swoje zasługi dla mojej nowej książki.
A teraz zapraszam państwa na chwilę muzycznej zadumy. Przed nami utwór wyjątkowy, wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zatytułowany Dwie miłości, który zabrzmi w wersji śpiewanej. Ten poruszający tekst powstał w 1942 roku, w samym środku wojennego piekła i jest jednym z najbardziej symbolicznych utworów Baczyńskiego, poety pokolenia Kolumbów. W metaforyczny sposób opowiada o dwóch miłościach, tej do matki jako osoby bliskiej oraz tej głębszej, tragicznej, do ojczyzny. Obie są pełne bólu, czułości i nieuchronnego pożegnania. Zatrzymajmy się więc na moment przy tej poezji. Poezji czasu wojny i straty, ale też wielkiego serca i ducha. A tuż po muzycznej przerwie wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie z nami, mimo że zrobiło się odrobinę smutno i nostalgicznie.
Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, które się w formach słowiczych ustało. Jak mleko płynie w szklanym, smukłym dzbanie, skrzypiec ma smutek i roślin śpiewanie. Więc pokochałeś je, jak ruczaj sobie przed oczy stawiasz, aby twarze obie i ta odbita i twoja prawdziwa były jak jeden ruch, co poukrywa ziemię jak pożar i niebo jak jaśmin, na które jedno serce jest małe i ciasne. I pokochałeś jeszcze ziemię grozy ognistym śladem wielkich kroków bożych, ziemię, gdzie bracia popieleją z tobą, gdzie śmierć i wielkość jak dwa gromy obok stoją u skroni i skrzydłami biją tym, co umarli i tym, którzy żyją. Więc pokochałeś jej rzek, bicz srebrzysty i biały, jak chmury na ziemi i ludzi skutych, i tak żyjesz niemi. I kiedy z szablą w dłoni ważysz, a nie masz łzy na sercu i na twarzy, gdy rzucasz ciało jak puchy świetliste, wiotkie jak śpiewa z nim odbicie czyste, by mieć twarz jedną nieodbitą w ciszy, napiętnowaną śmierci czarnym krzyżem. Myślisz, że z Boga musi być ta miłość, dla której młodość w grobie się prześniło.
Pozwoli pani, że na moment odejdziemy od głównego nurtu naszej rozmowy, choć pozostaniemy wciąż po tej samej stronie Wisły, na Pradze. Powstanie warszawskie na prawobrzeżnej części miasta trwało zaledwie kilka dni. Z czego pani zdaniem wynika ta krótkość oporu? Czy była to chłodna kalkulacja, świadomość braku szansy i decyzja o wycofaniu się z walki? A może powstańcy zostali po prostu zbyt szybko i brutalnie spacyfikowani przez Niemców?
To znaczy, ja bym nie powiedziała, że powstańcy uznali, tak? Bo uznał jeden powstaniec, czyli uznał komendant. Komendant, czyli podpułkownik Bober, a dokładnie pan Antoni Żurowski. On był dowódcą powstania na Pradze. Oczywiście na Pradze było jeszcze bardziej trudno niż na lewobrzeżnej Warszawie, ponieważ tam tej broni było jeszcze mniej, tak, niestety. No i akurat tam był dowódca, który też nie bał się podejmowania trudnych decyzji i to takich, za które można było być bardzo skrytykowanym. To też jest ciekawe, jak się teraz ocenia jego decyzję, prawda, bo są po prostu osoby, które go bardzo za to cenią, że miał odwagę i że nie stracił swoich podkomendnych, ale to są też osoby, które po prostu mają do niego pretensje, między innymi o to, że o powstaniu na Pradze, przez to, że trwało tylko 4 dni, się prawie że w ogóle nie mówi i to jest rzeczywiście też coś takiego. Ja bardzo często spotkałam się z powstańcami z Pragi, którzy z wielkim żalem mówili o tym, że o tych ich losach się nie mówi, a przecież tam też zginęło bardzo dużo osób, było bardzo wiele egzekucji, zwłaszcza czas pierwszych dni powstania, chociażby przy cmentarzu Brudnowskim. Były też osoby, które chciały walczyć, były osoby, które ginęły, były osoby, które przechodziły bardzo dramatyczne potyczki z Niemcami, były osoby, ponad 10 tysięcy osób przecież zostało w wyniku powstania wywiezionych na roboty, wiele z nich nie wróciło. Zresztą tak naprawdę mi się wydaje, że Praga została w sumie jeszcze bardziej doświadczona, no bo z jednej strony przeżyła wszystko to, co na przykład przeżywała na samym początku Wola i Ochota, no bo te wszystkie egzekucje chociażby, natomiast no potem 14 września 1944 roku została opanowana przez Rosjan i tak naprawdę tam wtedy było jeszcze gorzej, no bo na początku była ta taka chwila euforii oczywiście i witanie rzeczywiście Rosjan z nadzieją, entuzjazmem, natomiast no potem okazało się, że wkroczyło bardzo szybko NKWD, że zaczęły się aresztowania, między innymi dowódca Pragi trafił do więzienia i tylko dzięki temu, że akurat wstawił się za nim jeden z tych takich wyżej postawionych oficerów politycznych, no to nie został zamordowany. Natomiast no, mówi się o takim miejscu na Pradze, które dokładnie było przy ulicy 11 listopada 68, że to był taki praski Katyń, tak? Rzeczywiście tam było więzienie NKWD, w którym bardzo wiele osób zostało zamordowanych. I wydaje mi się, że za mało, z całą pewnością za mało się mówi o tym powstaniu na Pradze. Ja sama znam rodziny, które uczestniczyły w tym powstaniu i na przykład znam kobietę, której wujek został zamordowany dokładnie 1 sierpnia w wyniku akcji odwetowej za powstanie warszawskie.
Rzeczywiście, no, powstanie na Pradze pozostaje właściwie nieobecne w powszechnej świadomości historycznej. A przecież jednym z założeń powstania po lewej stronie Wisły była wizja, że uda się wyprzeć Niemców i powitać wkraczającą armię czerwoną w roli gospodarzy. Czy nie uważa pani, że taki scenariusz, choć dzisiejszej perspektywy brzmi jak logiczne założenie, mógłby w praktyce oznaczać zupełnie inny dramat? Innymi słowy, czy przyjmując Sowietów z otwartymi ramionami, nie ryzykowalibyśmy jedynie tego, że jeszcze więcej piwnic po lewej stronie Wisły stałoby się katowniami NKWD?
Z całą pewnością by tak było. Oczywiście to był swego rodzaju mit, prawda? I to jest taka kontrowersja, jedna z kontrowersji dotyczących powstania warszawskiego. Ja zresztą w swojej książce Wolność 44 piszę o tych kontrowersjach, że nie było po prostu jednego dobrego wyjścia na zasadzie, że bez względu na to, czy... Znaczy ja akurat uważam, że jeśli nawet do powstania by nie doszło albo powstanie by się zakończyło sukcesem, to tak naprawdę Rosjanie i tak robiliby w Polsce to, co by chcieli, ponieważ niestety Polska nigdy nie leżała w strefie zainteresowań Zachodu i w zasadzie i zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania oddała Polskę pod strefę wpływów Stalina, więc no, wrażenie było takie samo. Natomiast wydaje mi się, że tutaj znowu wchodzi temat cech narodowych Polaków, czy z kolei potrafilibyśmy się tak zachować racjonalnie. My nie jesteśmy do końca racjonalnym narodem. Myślę, że jeśli chodzi o mentalność, to po prostu też jesteśmy skazani trochę na takie trudne decyzje. O tak.
Zastanawiam się, czy byliśmy nieracjonalni, czy wciąż jesteśmy nieracjonalni. No ale w podobnym czasie, co powstanie warszawskie, miały przecież miejsce dwa inne zbrojne wystąpienia. W Paryżu i w Pradze czeskiej. W przypadku Francuzów Amerykanie nie zatrzymali się na przedmieściach, lecz wkroczyli do miasta, wspierając powstańców, mimo że rząd Vichy był formalnym sojusznikiem Hitlera. W Pradze z kolei Sowieci, gdy wybuchło powstanie o komunistycznym charakterze, również nie stanęli z bronią u nogi, tylko wkroczyli, by wesprzeć walki. Tak na marginesie dodam tylko, że powstanie paryskie organizowali wolni Francuzi, którzy nie mieli za wiele wspólnego z rządem Vichy.
Ale a propos tej Pragi, to ja bym powiedziała, bo o tym się rzadko mówi, że tak naprawdę tam był wyścig aliantów i Rosjan na zasadzie, kto tam pierwszy dojdzie, prawda? Właśnie, żeby po prostu zachować tą strefę wpływów.
Mieliśmy pecha, że alianci nie ścigali się aż do Bugu.
Mieliśmy pecha, bo po prostu zostaliśmy umieszczeni pomiędzy Rosjanami a Niemcami, tak? To też jest pech swego rodzaju.
Ale nie wini pani Boga za umieszczenie naszego kraju w takiej, a nie innej długości i szerokości geograficznej.
Nie jestem jak najdalsza od tego typu zarzutów.
W swoich książkach zebrała pani imponujący materiał. Dziesiątki, jeśli nie setki, poruszających świadectw i opowieści kobiet, które doświadczyły wojny powstania warszawskiego w najbardziej osobisty sposób. Każda z tych historii niesie ze sobą ogromny ładunek emocji, odwagi, czasem tragizmu, czasem nadziei. Czy jest wśród nich taka, która szczególnie zapadła pani w pamięć, która wywarła na pani największe wrażenie? Jeśli tak, to dlaczego właśnie ta?
To jest bardzo trudne pytanie, bo ja myślę, że nie mamy tyle czasu z całą pewnością. Natomiast jeśli miałabym wskazać jedną osobę, to na pewno byłaby to Natalia Sendys, pseudonim Zyta, czyli tak zwana królowa kanałów. Tak? To dla mnie jest po prostu niesamowita postać. Ja się bardzo cieszę, że dzięki moim badaniom, dzięki temu, że tak poszukiwałam różnego rodzaju źródeł, to udało mi się dotrzeć do archiwów radiowych. I to chyba jest jedyne źródło, gdzie ona się faktycznie wypowiada w swoim imieniu, że to nie jest tak, że ktoś o niej opowiada, tylko ona sama mówi. dzięki temu przekonałam się, że to po prostu była wspaniała kobieta, bardzo odważna, bardzo bohaterska, zresztą niesamowicie znająca te kanały. Mówiło się o tym, że znała kanały tak jak swoją własną torebkę. Co ciekawe, ona sama mówiła, że ona w kanałach się czuła dużo bardziej bezpiecznie niż na zewnątrz. Natomiast jej dramat polegał na tym, bo ona była taką kanalarką, która chodziła między Śródmieściem a Starym Miastem, żeby właśnie wtedy, kiedy już Stare Miasto upadało, to ona, królowa kanałów, jako taka malutka, drobna dziewczyna, nie była w stanie się po prostu przedrzeć do tego kanału i tak naprawdę królowa kanałów nie mogła się uratować, tak? Więc to taka ironia losu, ale to była kobieta niesamowita. Znaczy, oczywiście wstrząsające dla mnie były historie kobiet związanych z Zieleniakiem, to rzeczywiście było bardzo, bardzo trudne, ale ciekawe też jest to, że do mnie potem mnóstwo tych historii gdzieś tam przychodziło po książkach już, tak? Właśnie też chyba taką historią, która mnie bardzo poruszyła, to znowu jest ta historia dotycząca gwałtu, ale to jest historia mamy mojej znajomej, która mi opowiedziała, że jej mama obrzyznała się do tego, że została zgwałcona już po kapitulacji przez dwóch Niemców, dopiero po 76 latach. I jak ta jej córka się zapytała mamu, ale dlaczego ty mi o tym nie powiedziałaś, a córka była terapeutką, tak, więc jakby potrafiła też rozmawiać, to ta kobieta odpowiedziała, że ale jak ja ci miałam o tym powiedzieć? I to jest ten taki cały dramat kobiet, uczestniczek Powstania Warszawskiego.
Mam wrażenie, że częściowo już pani odpowiedziała na to pytanie, ale chciałbym do niego jeszcze na chwilę powrócić. Czy książka o peżetkach całkowicie pochłonęła pani uwagę i energię? A może równolegle dojrzewają już inne pomysły i inne projekty, badawcze lub literackie, które wkrótce ujrzą światło dzienne?
To znaczy, no to się przyznam i to jest mi bardzo miło, że po raz pierwszy mogę powiedzieć o dwóch moich premierach przygotowanych na 1 sierpnia, bo poza peżetkami, które będę miała wtedy premierę, przygotowałam drugą książkę, o której też bardzo długo myślałam, będzie nosiła tytuł Młodzi 44 i to jest takie kalendarium, które ma pod tytuł Powstanie Warszawskie emocjami opisane, bo ja zebrałam tam sobie takie różnego rodzaju wypowiedzi powstańców, wspomnienia, relacje, które pełne są emocji, bo wydaje mi się, że o tym się za mało mówi, tak? Bo z jednej strony są to takie pozytywne emocje, o których się trochę mówiło o tej euforii, ale bardzo mało się mówiło o tym, co na przykład myśleli, kiedy dostali niewykonywalne rozkazy na przykład, a trzeba je było wykonać, czy o czym myśleli wtedy, kiedy się okazało, że leżą w szpitalu i że budzą się i nie mają już na przykład nóg albo nie mają obu rąk, tak? A jest to młoda dziewczyna, która uczyła się, żeby zostać tancerką, żeby być w balecie. I właśnie pamiętam takie wspomnienie nastolatki, która mówi o tym, że nie płakała, bo nie chciała zawracać swoim nieszczęściom głowy innym ludziom, którzy mieli ważniejsze zadania, ale zastanawiała się, jak będzie wyglądało jej życie kobiety bez dwóch rąk na przykład. Tak? I tak wydaje mi się, że te emocje to też jest taki temat, o którym się zbyt mało mówi. Może taka moja kolejna mała luka w historiografii, którą w jakimś stopniu zapełnię.
Patrząc z perspektywy czasu na pani imponujący dorobek pisarski, w którym tematyka Powstania Warszawskiego odgrywa niezwykle istotną, wręcz centralną rolę, chciałbym zapytać o przyszłość. Czy wyobrażając sobie pani kolejne książki, widzi je pani nadal osadzone w tym konkretnym fragmencie historii? Czy powstanie pozostanie tą osią, wokół której będzie się koncentrować dalsze pani badania i opowieści? A może pojawia się w pani głowie pokusa, by sięgnąć po zupełnie inne wątki czy okresy historyczne, również z kobiecej perspektywy, ale już spoza ram roku 1944?
Nie, to znaczy ja już na większość tematów, które mnie interesowały, napisałam, bo ja już tych książek powstańczych Do tej pory miałam 12, w tym roku dojdą dwie kolejne, to już będzie 14, natomiast są jeszcze 2 czy 3 tematy, które pewnie chciałabym zrealizować, bo już od jakiegoś czasu o nich myślę, mam ciekawe materiały, niektóre mam materiały takie na przykład z ankiet, które tam chyba w latach 2007-2010 przeprowadziłam, oczywiście już to są ankiety, na które odpowiadali mi ludzie, którzy już nie żyją, albo mam moje nagrania radio, znaczy nie tyle radiowe, co po prostu audio i chciałabym te materiały wykorzystać, skoro już je mam, żeby nie przepadły, tak, żeby po prostu zostały, ale ciągnie mnie zdecydowanie też w stronę innych tematów, więc myślę, że pewnie 2-3 książki na temat powstania jeszcze popełnię, ale pójdę już w inną stronę.
Wspomniała Pani, że pojawiają się już w Pani głowie kolejne tematy, nad którymi Pani pracuje lub które zaczynają w Pani dojrzewać. I teraz pytanie, które zawsze bardzo ciekawi słuchaczy. Czy to na tym etapie jeszcze tajemnica, czy może Pani uchylić choć rąbka tajemnicy i zdradzić naszym radiosłuchaczom, o czym być może przeczytamy w przyszłości?
No w ogóle te tematy kobiece mnie interesują, bo myślę, że są ciekawe i że też nie były opisywane. W ogóle interesują mnie powstania, bo zawsze mnie interesowały, ale też na przykład bardzo interesują mnie Słowianie, więc ta taka bardzo, bardzo dawna historia. Bardzo mnie interesuje połączenie historii takiej ludzkiej twarzy historii z turystyką. Chodzą mi po głowie na przykład różne nieoczywiste przewodniki. No na pewno chciałabym trochę o ludziach morza napisać, tak, bo morze ostatnimi czasy bardzo kocham i ciągnie mnie w tamtą stronę, nie tylko tak turystycznie, ale też historycznie na przykład.
Zawsze z ogromnym szacunkiem i podziwem patrzę na autorów literatury faktu, którzy potrafią z dokumentów, relacji i źródeł historycznych utkać opowieść pełną emocji, napięcia i prawdy. Pani książki doskonale to pokazują. Są rzetelne, ale jednocześnie bardzo poruszające, czasem wręcz literackie w nastroju. I dlatego nie mogę się powstrzymać, by nie zapytać, czy nigdy nie przyszło Pani do głowy, by spróbować swoich sił w beletrystyce? Może w formie opowieści historycznej inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami, ale z większą swobodą narracyjną. Czy to kierunek, który Panią kusi, czy raczej zostawia go Pani innym?
Znaczy nie do końca, bo teraz to ja po prostu opisuję, tak? Znaczy jasne, że w każdej z tych moich opowieści jest bardzo dużo mnie, bo ja te wszystkie opowieści, no one przechodzą przeze mnie i w związku z tym to nie jest tylko opowieść, tylko także ja, ale jakoś tak nie wiem, czy widzę się jako osoba, która na przykład tworzy postaci różne, tak? Jakoś tak. A poza tym wydaje mi się, że w ogóle życie pisze najlepsze scenariusze i może nie ma co kombinować i dodawać na siłę.
To właśnie z tej potrzeby wyniknęło moje wcześniejsze pytanie. Czy o Powstaniu Warszawskim można już mówić i pisać w sposób bardziej swobodny? Czy nadal traktujemy ten temat wyłącznie z perspektywy patosu, niemal na kolanach? I przypomniała mi się w tym kontekście książka Tomasza Bukowskiego pod wszystko mówiącym tytułem Obiekt RW-0036. Opowieść łącząca wątki sensacyjne, a wręcz kryminalne, której akcja rozgrywa się właśnie podczas Powstania Warszawskiego. Książka ta jest fikcją literacką, ale mocno zakorzenioną w realiach historycznych. Autor dokonuje próby pokazania tej rzeczywistości inaczej, przez pryzmat napięcia i intrygi, niekoniecznie tylko heroizmu. A we wszystko to bardzo mocno zamieszany jest zamieszkujące warszawskie kanały warszawski bazyliszek. I tutaj moje pytanie. Jak Pani patrzy na takie próby? Czy powstanie jako temat literacki jest już dojrzały do różnych interpretacji, również gatunkowych, takich jak kryminał czy thriller? Czy może nadal jest to przestrzeń, do której powinniśmy podchodzić z dużym dystansem i szacunkiem, unikając zbyt dużej swobody artystycznej?
Ale mnie się wydaje, że ten, kto ma takie wątpliwości, to nie może tego robić, tak? No bo jak czy sam sobie daje taki zakaz, tak? Generalnie. Natomiast osoba, która czegoś takiego nie czuje, to ona po prostu może takie rzeczy robić. Zresztą to się robiło od samego początku. I wydaje mi się, że zawsze będą takie osoby, które będą coś krytykować i które będą uważały, że tylko i wyłącznie na kolanach można. Przecież mamy na przykład, nie wiem, no, osoby, które śpiewają Baczyńskiego czy Gajcego do bardzo nowoczesnej muzyki. No i ja pamiętam też koncerty w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie była taka mocna muzyka, taka metalowa, ciężka. I byli powstańcy, którzy się wspaniale przy tym bawili, tak na przykład, i w ogóle im to nie przeszkadzało.
To nie jest obrazoburcze, że do Baczyńskiego jest czasami ostrzejsza muzyka.
Dla jednych jest, a dla których nie. Mnie się to na przykład bardzo podoba, ale znam osoby, które po prostu uważają, że no powinno się tak śpiewać, nie wiem, Sanitaruszkę, Małgorzatkę, robili to powstańcy, tak? I że to po prostu jest jedyna słuszna wersja. To jest trochę na takiej samej zasadzie, jak się pisze książki o powstaniu. To też mogę powiedzieć, że jak ja na przykład przygotowałam tę ankietę dotyczącą życia codziennego, to było chyba właśnie w roku gdzieś tam 2008-2009, I pytałam na przykład o stroje powstańcze, pytałam o jedzenie, pytałam o miłość, pytałam o gospody żołnierskie, pytałam w jakim stroju ktoś poszedł do powstania, zapytałam o czy istniało coś takiego jak moda powstańcza i mnóstwo powstańców mnie strasznie skrytykowało za to, na zasadzie, że jak ja w ogóle śmiem zadawać takie pytania, że ja w ogóle nie wiem, co jest ważne w tym powstaniu, że jak nic nie wiem na temat Powstania Warszawskiego, bo na pewno nic nie wiem na temat Powstania Warszawskiego, skoro nie pytam o walkę, legendę i bohaterstwo, tylko pytam o to, co można było, nie wiem, zjeść w gospodzie chociażby, albo jak ktoś poszedł do powstania ubrany, albo czy zapamiętał jakiś koncert powstańczy, albo co dla niego znaczyło szare bohaterstwo, to skoro ja zadaję takie głupie pytania, bo to były takie komentarze, no to ja po prostu nic nie wiem, tak? I jakby to też jest na zasadzie, że co wolno, czy nie wolno i co jest dla kogo obrazobójcze. Ja nigdy w życiu nie pomyślałabym, że dla powstańca obrazobójcze może być to, że ja zapytam o koncerty powstańcze, albo na przykład powstańcom, niektórym powstańcom nie podobają się tytuły mojej książki, tak, bo uważają, że ja nadużywam 44 i jak na przykład napisałam książkę Artyści 44, gdzie poza tym epizodem powstańczym pisałam też na przykład trochę jak ktoś został artystką, na przykład no chociażby Irena Kwiatkowska, tak, że po prostu trochę jest no, na temat jej młodości, dzieciństwa, z jakiej pochodzi rodziny, co było podczas okupacji, potem co było podczas Powstania Warszawskiego. A to usłyszałam taki komentarz krytyczny i to tak krytyczny na zasadzie, że negatywnie, że nie tylko oceniający, ale oceniający negatywnie, że nadużywam symbolu 44 i że jak coś jest z adnotacją 44 to powinno dotyczyć tylko i wyłącznie Powstania Warszawskiego, więc jakby co jest właściwe, a co jest niewłaściwe, to znowu po prostu ile osób, tyle opinii, tak?
A potem to już się nic nie zdarzyło.
Z jednej strony tak, ale ja na przykład też znam powstańców, którzy byli bardzo otwarci i chociażby przypominam sobie listy, które dostawałam od powstańców, którzy byli zachwyceni, że ja przygotowałam taką ankietę i że właśnie pytam o takie rzeczy, o które do tej pory nikt nie pytał, tak? Że to jest bardzo ciekawe, to pamiętam list od pana Juliusza Kuleszy z PWPW, który właśnie pisał, że on uważa, że wszyscy powstańcy powinni mi pomóc i mnie wspierać, bo to jest ciekawe, bo ja uzupełniam ich narrację, tak, że dodaję coś do tej ich opowieści i że nikt się tym nie zajmował i że wspaniale, że jest taka osoba, która po prostu porusza także takie tematy, ale no właśnie z drugiej strony były osoby, które po prostu były oburzone, tak, naprawdę oburzone i akurat chyba tych listów nie zachowałam, ale dostałam z dwa takie listy, które no po prostu były no prawie obraźliwe, więc no to znowu co człowiek, to wydaje mi się, że inne spojrzenie na ten temat, dlatego wydaje mi się, że dla kogoś kryminał dziejący się w powstańczej Warszawie, zresztą byłam namawiana do tego, żebym na przykład coś może bym takiego napisała, chociaż ja akurat chyba nie czułabym się dobrze w tym gatunku, bo może kryminały to nie do końca jest mój temat, ale no właśnie dla kogoś to po prostu zawsze był czas na to, a dla kogoś nigdy nie będzie, tak, więc to po prostu jest bardzo, bardzo różne. Zresztą to ja sama mam własne doświadczenia związane z drugą książką, za którą zresztą dostałam nagrodę Clio, więc została merytorycznie bardzo doceniona. I ja przecież miałam tytuł tej książki Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i Warszawa. No przecież tutaj ile było negatywnych głosów, że jak ja w ogóle mogę, że słowo bimber użyte w tytule książki o powstaniu, no to jest nadużycie co najmniej. A na przykład w ogóle jak ja mówiłam o tym, że ale czy pan czy pani wie, że to jest fragment poezji powstańczej. To są słowa napisane przez powstańca walczącego na Starym Mieście, tam gdzie było najtrudniej. I to słowa napisane właśnie pod koniec sierpnia w takim i w takim wierszu. A poza tym, skoro jest to poezja, to przecież jest to metafora, tak, której nie czytamy dosłownie. No i wtedy już tak troszeczkę tej krytyki.
W swoich książkach często porusza pani temat związany z codziennością Powstania Warszawskiego. Z tym, jak ludzie żyli, co jedli, jak funkcjonowali w skrajnie trudnych warunkach. Jednym z wątków, który pojawia się czasem na marginesie, jest kwestia alkoholu. Czyli jednym słowem,
Alkohol w powstaniu warszawskim.
Znaczy, jeśli chodzi o temat alkoholu, to ja też miałam taki zabawny epizod, pisząc drugą książkę, bo ja oczywiście przy okazji jedzenia, generalnie tematu jedzenia, planowałam na początku napisać tam kilka zdań na ten temat, że oczywiście w powstańczej Warszawie było bardzo dużo alkoholu, bo dostęp do alkoholu był prostszy niż dostęp do wody, tak? Więc po prostu jeśli ktoś chciał, no to nie był problem. Natomiast po tym moim tytule rozpętało się takie piekło z jednej strony, że ja sobie pomyślałam, no zaraz, ale to jeśli państwo jeszcze akurat na szczęście przed zakończeniem książki chcą mi udowodnić, że w powstaniu nie było alkoholu, to ja może jednak rozszerzę ten wątek, tak? I jak rozszerzyłam, jak zaczęłam podawać różnego rodzaju rozkazy, które były na temat alkoholu i na temat zapobiegania właśnie nadużywania alkoholu i jak zaczęłam cytować prasę powstańczą, to nie miałam ani jednego komentarza, tak? No bo po prostu nie było argumentów.
A czy pani w ogóle ma czas na czytanie dla przyjemności?
No właśnie mam bardzo mało tego czasu i tak ciągle rosną mi te takie stosiki książek, które chciałabym przeczytać dla przyjemności. Znaczy ja bardzo lubię sięgać po książki psychologiczne różne, tak? I to rzeczywiście i też sięgam sobie bardzo chętnie po te książki dotyczące chociażby starożytności, dotyczące Słowian. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje. No i oczywiście morze.
A dlaczego nie poszła pani na historię albo na archeologię?
Myślę, że gdybym poszła na historię albo archeologię na przykład, to nigdy w życiu nie odważyłabym się pisać książek, bo tak naprawdę byłabym tak skażona metodologią, a ja oczywiście poznałam metodologię i na początku pisałam bardzo historyczne książki i dopiero potem jak trafiłam do dobrego wydawcy, to po prostu też trochę mi pokazano, że pójście w popularność wcale nie jest takie złe, że ma swoje plusy. Natomiast też no ja sobie myślę, że jestem taką osobą, która bardzo lubi chodzić swoimi ścieżkami i ja mam swój własny taki indywidualny sposób na patrzenie, znaczy na widzenie świata generalnie, w związku z czym na widzenie historii również i myślę, że dzięki temu jestem w stanie pisać inaczej. Zresztą w ogóle bardzo często mam takie wrażenie, że ja patrzę na jakiś temat i mnie te fragmenty historii się po prostu układają same, tak jak takie puzzle. Bardzo często miałam tak, że ktoś inny, też na przykład osoba zajmująca się historią albo w ogóle historyk, rzeczywiście historyk po historii z doktoratem, patrzy na to samo i widzimy zupełnie inne rzeczy, więc ja myślę, że mnie historia by zamknęła, a to, że ja skończyłam SGH takie no, trochę politologii, trochę marketingu jakby w taką stronę, to dzięki temu ja patrzę szerzej i patrzę inaczej i pewnie dzięki temu też ludzie chętnie sięgają po te moje książki, bo są po prostu inne. Nieskromnie powiedziała.
Dobrze. Ostatnie pytanie.
W końcu?
Jakie trzy książki zabrała pani ze sobą na bezludną wyspę?
Ojej. To jest strasznie trudne pytanie. Ja myślę, że ja bym zabrała jednak poezję. Zabrałabym Gałczyńskiego ze sobą z całą pewnością. Zabrałabym Osiecką i zabrałabym Baczyńskiego.
Bardzo dziękuję. To wszystkie pytania, które przygotowałem na dzisiejszy wieczór. Jestem ogromnie wdzięczny, że mimo napiętego harmonogramu znalazła pani czas na tę rozmowę. To była dla mnie prawdziwa przyjemność.
Mnie również było bardzo miło.
Dziękuję też za całą stertę książek, które tutaj pani przydźwigała dla słuchaczy Radia Praga.
Ja życzę przyjemnej lektury.
Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Cubale za inspirującą i pełną pasji rozmowę. To była prawdziwa przyjemność móc usłyszeć pani refleksję i spojrzenie na historię. A teraz przed nami kolejny punkt programu. Marcin Sobalski przedstawi swój szybki monolog o książce. Zapowiada się dynamicznie, błyskotliwie i na pewno niebanalnie. Oddajemy głos Marcinowi. Halo, halo Marcin.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o książce Córki klanu Jeleni autorstwa Daniel, kanadyjskiej pisarki będącej przedstawicielką rdzennych narodów Ameryki. Książka została wydana przez wydawnictwo Mowa w tłumaczeniu Agnieszki Wyszogrodzkiej-Goik. Powieść ta opowiada historię kobiet z jednego z plemion algonkińskich z XVII-wiecznej Nowej Francji, która oparta jest na historiach przekazanych w formie ustnej w rodzinie autorki. Temat początków kolonizacji Ameryki Północnej zawsze mnie ciekawił, a punkt widzenia kobiet w literaturze temat tematu raczej się nie przebiję, więc książka Daniel intrygowała mnie od jakiegoś czasu. Sięgnąłem po nią licząc na mocną rzecz, przynajmniej na poziomie czarnej sukni Briana Moora. Cóż, w efekcie dostałem coś mocnego, ale nie było to do końca to, co chciałbym otrzymać. Fabularnie książka opowiada historię algonkińskiej kobiety, Mary. Jest ona wdową, której mąż zginął, a dzieci zostały porwane przez Irokezów. Poznajemy ją w momencie, gdy jest na rozdrożu między żałobą po straconej rodzinie, a decyzją, jak poprowadzić dalej swoje życie. Wioska, w której mieszka, leży nieopodal osad przybyłych do Kanady Francuzów. Część jej współplemieńców została ochrzczona, część żyje wedle starych zwyczajów. Mary, choć ochrzczona, skłania się raczej ku życiu po staremu. Jej osada cierpi głód, a starsi wioski widzą szansę na przetrwanie, wejście w sojusz z przybyłymi Francuzami. Sachem namawiają do małżeństwa z jednym z Francuzów, Pierrem. Mary jest rozdarta między obowiązkiem wobec swoich ludzi, a rodzącym się uczuciem wobec brata swojego zmarłego męża. Ostatecznie wybiera małżeństwo z Francuzem, jako korzystniejsze dla swego ludu. W tej części książki mamy poruszonych wiele ważnych kwestii. Wybijanie zwierząt przez francuskich osadników, co prowadzi do głodu populacji tubylczej, rozgrywanie plemiennych waśni przez białych, czy też niszczenie kultur rdzennych ludów i ich wiary. Mocny nacisk nałożony jest na ukazanie ważnej roli, jaką pełniły kobiety u Algonkinów i różnice w marginalnym znaczeniu kobiet w kulturze katolickich osadników z Francji. W połowie książki następuje przeskok czasowy. Mary wraz z swoim mężem, Pierrem, przeprowadzają się do osady z dala od jej rodzinnych ziem. Wychowują wspólnie gromadkę dzieci. Pierre myśli o założeniu w osadzie kościoła, a Mary o powrocie do wiary i kultury swoich przodków, by jej dzieci poznały zwyczaje algonkińskie. Wydarzenia w dużej mierze śledzimy z punktu widzenia nastoletniej córki naszych bohaterów, Ginny. Jest to bohaterka zbuntowana, ubierająca się jak chłopak i przeżywająca swoje pierwsze zakochanie w córce sąsiadów. Cała historia romansowa kończy się tragicznie, a historia skręca w kierunku prześladowań na tle orientacji seksualnej Ginny. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko książkom z motywami genderowymi, ale wprowadzenie tego motywu momentalnie zawodnęło narracją i usunęło w tło całą problematykę rozgrywaną od początku książki. Znaczy, wciąż pojawiały się motywy wyrugowania kulturowego, Mary była odcięta od swojego plemienia, tak naprawdę musiała kulturę rdzennych ludów sobie odtwarzać, wypełniać luki improwizacjami, tak by to, co przekazuje swoim dzieciom, miało pełny obraz. Również autorka zaznaczyła obłudę prawa francuskiego, która nie uznawała jako osoby prawne, które mogłyby dziedziczyć po swoim białym ojcu. Ani indiańskiej żony Francuzów, ani dzieci zrodzonych z takich związków. Niestety wobec nastoletniej dramy, którą tu otrzymujemy, to wszystko się chowa w cień. W odbiorze ostatniej części książki nie pomaga też sama bohaterka, Ginny. Widzimy się ona żywcem wyjęta ze współczesności, jakby nie tylko nie rozumiała, w jakim świecie żyła, ale nawet jakby nikt nigdy jej nie powiedział, jaką rolę mają w społeczeństwie poszczególne jednostki. Tak jakby przez całe swoje nastoletnie życie tkwiła w jakiejś bańce, gdzie żadne informacje z otoczenia się do niej nie przedostawały. Innym problemem, który miałem z tą książką, były moje własne oczekiwania. Sądziłem, że dostanę powieść historyczną, z obrazem rzeczywistości w Nowej Francji XVII wieku. W tej książce tego nie ma, bo to nie jest powieść historyczna, tylko typowa literatura współczesna z narracją skierowaną do wewnątrz, skierowaną na człowieka, na jego zmysły, odczucia, na jego odbiór otaczający jego rzeczywistości. W tego typu narracji ciężko uzyskać obraz świata, a co najwyżej widać tylko te jego elementy, które wpływają na bohaterów. Oczywiście rozliczenia z historią też się tu pojawiają i nie są potraktowane w sposób czarno-biały. Na zasadzie dobrzy, mądrzy, tubylcy, straszni biali, chcący zniszczyć wszystko co inne. Pierre jest ukazany jako postać tragiczna. Z traumatyczną przeszłością jest to mężczyzna oddany swojej żonie i rodzinie, ale jest też człowiekiem głębokiej wiary, co w zderzeniu z przekonaniami i wiarą jego żony Mary prowadzi do konfliktu, który jednak jak większość ważnych wydarzeń rozgrywa się we wnętrzu bohatera. Książka warta jest przeczytania, o ile nie liczy się, że to będzie coś więcej niż opowieść o bohatera z historią w tle i nastoletnim dramatem na wierzchu. Bo to, co dla mnie jest najbardziej wartościowe w tej książce, chowa się nieco po kątach fabuły. Książkę oceniam na 5 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Zbliża się 20. Czas kończyć nasz program. Ale nie przejmujcie się, niebawem usłyszymy się znowu. A na koniec przed nami piosenka Zasieńka. Zapraszam.
Drogą walą śpiewa chłopców chór, CKM-ów i temów dół. Do koju, Zoś to Zosiu, hej Zosieńko, maszerować chodź panienko. Przecież idziem bój, wcale się świście kul, Czeriko z Bemu, w rytm tego refrenu. Wypijaj tak, cóżże czasem kula draśnie, cóżże tryśnie krew. Zniszcz turmowy śpiew, nasz bojowy sen. A gdy któryś śmiercią zaśnie, do przyjemnych snów.
spotkamy się jutro, może znów. Kolego, Zośko, Zosiu, hej, Zosieńko, łezkę z oka otrzyj ręką. Chociaż może padł ten, co serce skradł, szturmowa to dola, śmierć nigdy nie wola. Kiesa los. Hej Zosieńko, hej panienko, po cóż próżne łzy, wszakże z naszej krwi wolne wstaną dni. I dziejemy znów z piosenką, panterką w strój i zabawą, chociaż krwawą w buli. Kochanie, Zosiu, Zosiu, hej Zosieńko, weźmy wszyscy się pod rękę w te radosne dni. Majcem będzie kwitł, pójdziemy łanami, tkanymi chabrami, Tina i my. Czasem kula traśnie, cóż, że tryśnie krew, zniszcz turmowy śpiew, nasz bojowy zew. A gdy który śmiercią zaśnie, to przyjemny snów, spotkamy się jutro, może znów. Kolego, Zośko, Zosiu, hej Zosieńko, łezkę z oka, oczy ręką. Chociaż może padł ten, co serce skradł, szturmowa to dola, śmierć nigdy nie wola. GSL.